Dzień dobry. Witam Państwa bardzo serdecznie na trzecim z kolei spotkaniu z artystami na wystawie Przemysława Mateckiego. Pomysł na te spotkania był taki, że zapraszamy artystów, z którymi Przemysław Matecki współpracował, współdziałał w różny sposób oraz też takich, których po prostu bardzo ceni jako ludzi oraz twórczość tych artystów. I dobrze z nimi się dogaduje, dobrze się z nimi współpracuje. I tak jak w przypadku dwóch poprzednich spotkań, ta współpraca polegała na czymś zupełnie innym, to współdziałanie, ponieważ zarówno Tomasz Ciecierski, jak i Paweł Susik współdziałali z Przemysławem Mateckim, tworząc wspólny obraz. To znaczy Przemysław Matecki rozpoczął malowanie obrazu i poprosił zarówno Pawła Susida, jak i Tomasza Ciecierskiego o dokończenie tego obrazu. I powstały wspólne prace. Natomiast w przypadku Tymka Borowskiego ta interakcja wyglądała zupełnie inaczej. To znaczy pewien kolekcjoner zamówił swój portret u Tymka Borowskiego. I Tymek namalował portret, kolekcjoner nie do końca był zadowolony, poprosił Przemka Mateckiego, albo Przemek Matecki chyba sam zaproponował, że dokona pewnego rodzaju korekty za zgodą Tymka.
Tego nie wiedziałem.
Tak? To może opowiedz ty tą historię.
Nie no, chętnie usłyszę tą wersję też. W każdym razie, z tego co ja słyszałem, bo widać tutaj autorstwo tego pomysłu jest dyskusyjne pomiędzy dwoma panami, któryś z panów stwierdził, że obrazowi przydałaby się korekta. No i następnie Przemek zaprosił mnie do siebie, i ponieważ powiedział, że będzie ten obraz korygował, i w mojej obecności zamalował go na czarno, kompletnie. W związku z tym, że teraz okazuje się, że to był pomysł Przemka, chyba muszę ustalić, jak było naprawdę.
Kolekcjonera, tak?
Tak. W każdym razie być może historia jest jeszcze nie do końca ustalona.
W każdym razie, stąd spotkanie z Tymkiem Borowskim. To jest oprowadzanie, spotkanie po wystawie Przemysława Mateckiego, ale takie spotkanie zupełnie autorskie. Swoje spojrzenie Tymka na twórczość artysty.
No więc jakby jeszcze dopowiadając tą anegdotę o zamalowaniu obrazu, wydaje mi się, że to było też o tyle zabawne, że to był mój pierwszy kontakt właśnie z Przemkiem i dało się zobaczyć taki jego radykalizm, takie jego radykalne podejście. To znaczy w momencie, w którym ktoś... Do końca ciężko mi jest powiedzieć, co tak naprawdę powodowało, jaki dokładnie on miał pomysł na to, że ten obraz po prostu zamaluje. Natomiast wyszło coś takiego, co jest jedną z ciekawszych rzeczy u niego, co mnie bardziej u niego ciekawi, to znaczy to, że on te wszystkie rzeczy traktuje strasznie poważnie. To znaczy on strasznie poważnie traktuje malarstwo, traktuje to po prostu jako sprawę, która wymaga radykalnych gestów, radykalnych jakichś decyzji. Mam tutaj taką pomoc naukową, gdyż się troszkę przygotowałem do tego spotkania, więc sobie będę zerkał. Chciałem zacząć od takiego krótkiego wstępu, jak ja tutaj autora postrzegam jako człowieka, bo wydaje mi się, że to jest bardzo ważne w tym, żeby patrzeć na te prace. Szczególnie na jego prace, które są w pewien sposób nieprzystępne. To znaczy no, po prostu wchodząc zupełnie bez jakiejś znajomości tematu, bez jego znajomości, oglądając takie rzeczy, można momentami odnieść wrażenie, że ktoś nas robi w balona, jedzie na patencie, albo po prostu no co, no kółko zrobił zielone na srebrnym i tutaj i co? I sprawdzam co? Nie, no żartuję. Więc dlatego chciałbym zacząć od tego, żeby powiedzieć parę słów o nim jako o sobie. E, Przemek jest osobą totalnie bezkompromisową. Przede wszystkim bezkompromisową na jakiekolwiek ściemy, na jakiekolwiek oszukiwanie, na jakiekolwiek zasłanianie się właśnie patentami, trikami, jakieś oszukiwanie siebie, widza, świata sztuki. Głównie poprzez, powiedziałbym, dopowiadanie jakichś historii. Tak jak często to bywa, że rozmaici artyści sztuk wizualnych dopowiadają bardzo dużą ilość teorii do prac, tak Przemek absolutnie się od tego odcina. Jeżeli na przykład zobaczymy jakiś wywiad z nim, no to te wywiady przypominają takie wywiady, jakich zwykł udzielać kiedyś Andy Warhol. Tak, nie, może, nie bardzo. I tak dalej. Jakby przez pryzmat właśnie takiej bezkompromisowości i takiego szczerego i radykalnego podejścia myślę, że warto na tę pracę patrzeć. Przemek sam powiedział, że ta wystawa jest o procesie twórczym, że ona opowiada o procesie twórczym, że to jest kawałek takiego kawałek jego pracy, który możemy tutaj oglądać w wycinku, że to nie jest przekrojowa wystawa pokazująca wszystko, co on robi, czy robił kiedyś tam, tylko że jest to wybrany wąski fragment, natomiast taki, który oglądamy jakby na dużym zbliżeniu. Taki, że widzimy, w jaki sposób te rzeczy powstają, co się z... w jaki sposób powstawały, stąd też pokazanie na przykład tych dwóch serii podobnych obrazów, które jakby można by pokazać, prawda, coś bardziej zróżnicowanego, ale są to, oglądamy to na dużym zbliżeniu, więc dzięki temu możemy zobaczyć, jak w kontekście takiej serii, jak to powstaje. Sprawa taka, która dla mnie jest u niego uderzająca, jest taka, że Przemek robi te obrazy i maluje, ponieważ lubi malować. I moim zdaniem to jest właściwie najpełniejsze, jakieś najszczersze i najbardziej wyczerpujące uzasadnienie tego tematu. Jest, powiedziałbym, że jest osobą taką zanurzoną w tej swojej pracy. To znaczy, jakkolwiek by to banalnie nie zabrzmiało, właśnie mówienie o jakimś takim, powiedzmy sobie, szale twórczym, czy też jakiejś takiej energii skondensowanej na samej pracy, no to tak właśnie u niego wygląda. On lubi samą tą czynność. On nie stara się w pewien sposób, moim zdaniem oczywiście, ja mówię swój subiektywny tutaj ogląd, ale że rzeczy, które są poza tą czynnością samą w sobie, wydają się drugorzędne. Sam mówi też często o tym, że mógłby właściwie nie wychodzić z pracowni, to malarstwo jest w zasadzie taką sytuacją, która wyczerpuje jego potrzeby, jeżeli chodzi o aktywność wręcz momentami. I że mówi o tym na przykład, że wynoszenie obrazów z pracowni, pokazywanie ich gdzieś, nawet na wystawach takich jak ta, jest dla niego czymś nienaturalnym. Jego to do końca nie interesuje. Maluje, bo lubi to robić i robi to głównie dla siebie, ponieważ po prostu go to interesuje. Co jeszcze na ten temat? Teoretycznie jest to taka postawa wycofana trochę, natomiast on też jest dość mocno świadom tego, że takie całkowite zamknięcie się w pracowni, odizolowanie się od świata doprowadziłoby do takiego wpadnięcia w jakieś błędne koło, do odcięcia się od rzeczywistości. Więc on cały czas trochę balansuje, jest człowiekiem, który trochę balansuje pomiędzy całkowitym zamknięciem się w tym świecie tej plastyki, która na niego oddziaływuje, która go jara, która go kręci i tak dalej, a pozostawaniem w kontakcie z otoczeniem, po prostu dlatego, że inaczej to mogłoby się skończyć właśnie na takim zamknięciu się w pewnym błędnym kole. rzecz, która myślę jest ważna, kiedy myślimy sobie o kimś takim, kto jest takim pasjonatem, kto jest takim osobą szalenie wkręconą w to, co robi, to jest coś takiego, że on dla mnie jest jedną z niezbyt wielu osób, które znam, które tak radykalnie potrafiły zaufać jakiejś swojej szajbie, zaufać jakiemuś takiemu swojemu wariactwu delikatnemu i pójść za tym i po prostu uwierzyć w to, że to, co on chce robić, to, co czuje, że chce robić, to, co go naprawdę kręci, on to będzie robił i nie musi się z tego tłumaczyć. To też jest interesujące dla mnie. Więc to jest taki, powiedziałbym, że to jest kilka takich rzeczy, które warto powiedzieć na wstępie, jeżeli przymierzamy się do oglądania takiego obrazów. Prace, które są na tej wystawie, w pewnym sensie są czymś takim, ja jako malarz, też myślę, że trochę ten stan znam, to znaczy stan takiej walki z obrazem, zmagania się z obrazem, czy po prostu, mówiąc mniej górnolotnie, sytuacji, w której malujemy i ten obraz zaczyna generować problemy. To znaczy zaczyna generować problemy natury plastycznej, kompozycyjne, kolorystyczne. Jaki kolor tutaj położyć? Czy to czarne kółko powinno być tam 3 cm w lewo czy w prawo? Jak to powinno wyglądać? No ten obraz akurat ma bardzo złożoną kompozycję. W związku z tym myślę, że relatywnie dużo takich problemów plastycznych może nam dostarczyć. Obrazy, które tutaj na tej wystawie są, to jest, myślę, coś takiego jak próba znalezienia jakiegoś takiego sposobu mniej lub bardziej bezwzględnego na to, żeby z tym obrazem z miejsca w przedbiegach, w takim blitzkriegu wygrać. To znaczy, żeby znaleźć taki sposób, żeby ten obraz w ogóle nie miał żadnych szans, żeby się nie mógł się obronić, nie mógł stworzyć żadnego problemu. Na przykład zielone kółko na srebrnym tle. Jakiej wielkości byśmy tego kółka nie zrobili, jakiego koloru byśmy nie dali, będzie ten obraz dobrym obrazem. No oczywiście tutaj troszkę upraszczam. Natomiast to właśnie, co jest ciekawe, to jest to, że to jest i taki obraz, i te misie żelki, które mamy w następnej sali, i te obrazy szpachelką. To są wszystko obrazy takie, które w pewien sposób nie mogą się nie udać. Oczywiście to nie jest tak, że one są byle jakie, wręcz przeciwnie. Natomiast to jest próba jakiegoś takiego znalezienia czegoś, co jakby przesunie tą relację siły na korzyść malarza, a nie na korzyść obrazu. No to jest zrobienie takiej sytuacji, w której powiedzmy sobie usuwa się te problemy różne, kompozycyjne, plastyczne, zanim one się zdążą pojawić. Też to, co przynajmniej Przemek mówi, że go pociąga bardzo w tych obrazach, to jest szybkość ich, możliwa szybkość ich realizacji. Tak jak stopniowo coraz bardziej podobały mu się coraz bardziej błyszczące farby i w końcu stwierdził, a dlaczegoż by nie przyklejać tej folii aluminiowej klejem do obrazów po prostu. Będzie najbardziej błyszczące, można to zrobić w 5 minut. Dlaczego właściwie nie miałoby to wyglądać w ten sposób? Tak samo jak obrazy, których tutaj nie ma, ale które robił, czyli malowane wałkiem do tapet, które po prostu w dwa pociągnięcia pokrywają jakimś wzorkiem cały blejtram. Też w takim kontekście, żeby pokazać temu malarstwu, żeby tej sztuce pokazać, kto tu rządzi, Przemek sam mówi o widocznych tutaj przemalowanych kartkach z magazynów różnych kolorowych, no bo to jest takie działanie plastycznie po prostu bardzo radykalne. Bierzemy coś gotowego, domalowujemy i już. To nie jest jakiś wielogodzinny, wielodniowy, wielotygodniowy proces, jakaś męka, tylko takie pokazanie tej sztuce, gdzie jest jej miejsce. To Gombrowicz mówił coś takiego, że twórca nie może że twórca nie może podchodzić do swojej sztuki, do swojej twórczości na kolanach. I myślę, że to, jak bardzo Przemek nie podchodzi do niej na kolanach, to jest jedna z istotniejszych jakichś inspiracji, którą ja czerpię z kontaktów z nim. Też coś, co myślę jest istotne w kontekście tych obrazów, znaczy w ogóle prac znajdujących się na tej wystawie, no to już jest być może bardziej właśnie taki, bardziej taka sprawa związana ściśle z malarstwem i być może to jest bardziej rozkmina dla malarzy, ale to w jaki sposób zupełnie wprost są używane tutaj przez Przemka media. To znaczy, wspomniana folia aluminiowa, która jest po prostu najprostszym sposobem na to, żeby uzyskać błyszczącą srebrną powierzchnię zamiast jakichś wyrafinowanych lakierów. To jest na przykład użycie farb akrylowych w tych obrazach z jodełkami czy też sosenkami, które szybko schną. Po prostu coś takiego, co też charakteryzuje, myślę, jego rzeczy, że to jest, on idzie najkrótszą drogą do celu, w najszybszy możliwy sposób. Chce, żeby ten obraz wyglądał tak, że dookoła ma srebrne, w środku ma zielone, nakleja tą folię, sprawdza, patrzy, co, jak to wygląda, jak to działa, czy to mu się podoba. Też jeśli chodzi o to używanie materiałów, To ważną sprawą jest to, że myślę, że w kontraście do bardzo wielu malarzy i niemalarzy i innych artystów sztuki współczesnej, to używanie przez Przemka materiałów różnych nie ma w sobie nic z cudzysłowu. To znaczy, że on robi te rzeczy strasznie dosłownie. Tak jak Nie rzucając tutaj jakimiś nazwiskami oczywiście, ale wielu artystów wykorzystuje podobne materiały jak tutaj, jak folia aluminiowa, w niesłychanym stopniu je estetyzując. To znaczy tworzą takie obiekty, w których każdy detal, każdy pyłek, każdy włosek się liczy i one są niezwykle umuzealnione w samym swoim momencie powstania. Tak tutaj myślę, że jest strasznie ważne, że to jest bardzo wprost, że jakieś nierówności, że jakiś niechlujny sposób naklejenia tego, który tutaj się dzieje, nie wynika z tego, w moim przekonaniu, że jest to jakiś namysł nad tym, że robimy coś, co będzie wyglądało niechlujnie, tylko jest po prostu zrobieniem czegoś w najprostszy możliwy sposób. I myślę, że to jest oczywiście mając uzasadnienie też plastyczne, to są bardzo ładne rzeźby, ale zrobione w naprawdę prosty sposób. Tak samo jak farba na obrazach jest kładziona w prosty sposób, szpachlą, pędzlem i tak dalej, tak na przykład jeśli chodzi o te tekstury, to też jest najkrótszą drogą do celu. Może troszeczkę tutaj zmienimy kolejność. Jeszcze wracając do tego sposobu pracy autora, myślę, że jest szalenie ważne powiedzieć, jakby postarać się zobaczyć tę sytuację w trochę wyabstrahowany sposób. To znaczy jesteśmy bardzo przyzwyczajeni do tego, że jesteśmy bardzo przyzwyczajeni do takiej sytuacji, w której artyści potrafią bardzo dobrze opowiadać o tym, jakie są ich motywacje, potrafią bardzo dobrze opowiadać, jak, z czego to wynika, dlaczego robią takie rzeczy, a nie inne, dlaczego dane dzieło sztuki jest takie, a nie inne. Jest to taka, myślę, konwencja, która obecnie się może nie zrodziła, ale która jest teraz bardzo rozpowszechniona, to znaczy coś takiego, że każdy artysta jest niejako jednocześnie psychologiem swoim własnym i historykiem sztuki. I bardzo dobrze umie opisać i wyjaśnić wszystkie te rzeczy. W związku z tym myślę, że też jest to jeden z powodów, dla których prace Przemka Mateckiego pozostają niejako w pewien sposób marginalizowane bywają w takim oficjalnym obiegu sztuki, co na przykład znamienna jest jego nieobecność na wystawie Co Widać w Muzeum Sztuki Nowoczesnej, która prezentowała co tknęło mnie dzisiaj dopiero rano, żeby to sprawdzić w ogóle, bo nie, spróbowałem sobie przypomnieć, jaki jego obraz był na tej wystawie i okazało się, że nie było jego obrazu. Co jest niezwykle po prostu interesujące, no bo jest niewątpliwie jedną z najbardziej wyrazistych osób na polskiej scenie artystycznej. No ale być może to, że on ma taki wstręt do jakiegokolwiek skonceptualizowania swoich działań, opowiedzenia ich, no nie służy za bardzo jego obecności w niektórych kawałkach świata sztuki. Myślę, że taki opis, który mi się narzuca i który być może brzmi jakoś skrajnie anachronicznie, jest taki, że Przemek jest twórcą absolutnie, ja się lubię zagalopować, że jest twórcą bardzo intuicyjnym, że on w bardzo dużym stopniu polega na swojej intuicji, że i sposób jego pracy jest bardziej podobny do sposobu pracy muzyka, który instrumentalisty, który po prostu gra, robi jakieś rzeczy, improwizuje i tak dalej, ale nie ma do końca wymyślonych uzasadnienia każdej nuty. I z jednej strony takie intuicyjne poleganie na jakimś szale twórczym, czy na takim zanurzeniu się w tym w zmysłowym kontakcie z tym malarstwem i z tą sztuką wydaje się jakoś kompletnie anachroniczne, XIX lub też XX-wieczne. Natomiast właśnie wydaje się, że artysta, który wie, co robi, no to powinien, prawda, tutaj umieć o tym opowiedzieć i opowiadać o tym. Natomiast z drugiej strony, jeżeli popatrzymy sobie na to, jak dziś różne odmiany funkcjonują, różne odmiany psychologii, co mówią różne osoby zajmujące się coachingiem i tak dalej, to bardzo wiele na przykład, nie wiem, jakichś takich przewodników, które mówią, jak organizować swoje życie zawodowe, jak kierować swoją ścieżką zawodową, kończą się takim wnioskiem, że należy zaufać swojej intuicji, że trzeba robić zgodnie ze swoją naturą, że każdy z nas ma jakiś określony, zdeterminowany charakter, który ciężko jest zmienić, powinno się robić rzeczy zgodne ze sobą. No i mam wrażenie, i to jest też coś, z czego ja czerpię bardzo dużą inspirację, ilekroć mam okazję tutaj z autorem rozmawiać, to jest to właśnie taka inspiracja, że on w pełni tej swojej intuicji, tej swojej naturze stara się zawierzyć i on stara się po prostu w to pójść. I ja myślę, że to jest... W pewien sposób można powiedzieć też, że to jest kosztem na przykład właśnie jakiegoś kontaktu z potencjalną publicznością. No bo tak jak mówiłem, on to robi głównie dla siebie. Więc on nie będzie szlifował, nie będzie cyzelował tych rzeczy po to, żeby one na przykład stały się bardziej zrozumiałe, tak? Więc obcujemy tutaj tak naprawdę z wytworami kogoś, kto ma bardzo specyficznie, bardzo subtelnie ukształtowaną głowę i w związku z tym sprawia mu przyjemność robienie takich rzeczy, które, tak się dziwnie składa, nam sprawia przyjemność patrzenie się na nie. Tak? I być może to jest absolutnie wystarczający opis jego praktyki artystycznej na takiej jakiejś szerokiej płaszczyźnie. Przejdźmy może do drugiej sali. Teraz już będzie bardziej konkretnie. Dobrze, więc teraz kilka słów a propos tej ściany ze szkicami. Dla mnie ta pierwsza rzecz, która dla mnie jest ważna, jest taka, że te szkice robione przez Przemka są kompletnie bezpretensjonalne. To znaczy, że to są rzeczy, które on robi dlatego, że lubi je robić, podobnie jak inne prace, jest to w nich głęboko wyczuwalne, ale też to, że one niczego nie udają. To znaczy, bardzo jest rozpowszechnione, powiedzmy, no, bardzo rozpowszechnione powiedziałbym raczej, że w takiej rozpowszechnione w sprofesjonalizowanej, profesjonalnej sztuce współczesnej, jest takie podejście, że wiele rzeczy, nawet takich ulotnych, drobnych, jest robionych z myślą niejako i sformatowanych pod kątem możliwości wystawienniczych. Czyli nawet jeżeli robimy jakiś szkic taki mały, marny, na tekturce, jakimś tam ołówkiem, to już myśl na papierze w kratkę, jakiś kolażyk, jakaś wyklejanka, coś tam, to już wtedy jest myśl o tym, że to będzie pod szkłem, że to będzie w pięknej ramie, że każde zadrapanie na powierzchni tego papieru, każde naddarcie, każdy paproszek ma znaczenie estetyczne. Tak? I w taki sposób często tego typu takie małe, skromne prace się estetyzuje i prezentuje. No tutaj jak widać tej estetyzacji trochę nie ma. Myślę też, że potraktowanie tych prac w taki sposób, który powiedzmy sobie też nie służy może najlepiej zachowaniu ich w całości. Przypuszczam, że jednak one zejdą z tej wystawy w nieco zmienionej formie niż są w tej chwili. No pokazuje, że to jest zupełnie inne podejście, że to jest zupełnie inne traktowanie tego, że to są rzeczy, które są robione, a z drugiej strony to nie są po prostu jakieś gryzmoły, które on sobie robi pokątnie, bo on je pokazywał na wystawach wiele razy, z tego co wiem. Więc to są rzeczy, które są dla niego istotne. Ja widzę je też w taki sposób, tak jak bym patrzył na świetnego piłkarza, który siedzi sobie w ogródku i się bawi piłeczką. I tutaj podrzuca na kolanie, tutaj się kiwa z drzewem w ogrodzie, robi jakieś takie rzeczy. Po prostu osoba, która zajmuje się pewną specyficzną dziedziną i na jej marginesie robi takie różne próbki i tak trochę na niby, tak trochę zgłębia, trochę to jest okazja, żeby oglądać, ponieważ jest tutaj bardzo dużo lub wręcz wszystkie, nie wiem tego nawet, że to są kopie lub też inspiracje znanym malarstwem, znanymi dziełami, więc to jest jednocześnie jakieś takie studiowanie historii sztuki, studiowanie tej plastyki, rysowanie sobie tych rzeczy, patrzenie jak to działa na jego głowę, wraca do tego, znowu rysuje. Także właśnie taki trochę ćwiczeniowy, trochę nie do końca poważny charakter, no ale jak pokazujemy pracę, jak pokazujemy to, czym się zajmujemy, no to pokazujemy też takie rzeczy. No i właściwie tak, dla mnie to jest kompletnie bezpretensjonalne. I bardzo się cieszę, że ktoś ma odwagę coś takiego pokazywać. Po prostu. Jeśli chodzi o dwa pozostałe cykle obrazów, które... Zobaczę, ile czasu już służyłem, przepraszam. Dwa pozostałe cykle obrazów, z których składa się ta wystawa, czyli z jednej strony widoczne tutaj i na drugiej stronie Misie Żelki. Nie, one się tak nie nazywają, ale mi się tak to kojarzy. Z jednej strony Misie Żelki, a z drugiej strony te w jeszcze następnej sali obrazy z choinkami i jodełkami. To Przemek mówi o nich jako o obrazach uniwersalnych. I są to w pewien sposób dwie strony tej samej koncepcji zrobienia obrazu uniwersalnego, który jest takim... taką próbą zrobienia tego, o czym mówiłem wcześniej, czyli znalezienia sposobu na obraz, znalezienia takiego sposobu, który pozwala ten obraz uczynić całkowicie bezbronnym i wyegzekwować zrobienie obrazu, który się będzie podobał autorowi oczywiście, gdyż autor robi dla siebie. I który po prostu nie stworzy mu w czasie malowania żadnych problemów. Więc te obrazy właśnie są pierwszą stroną tego pomysłu na obraz uniwersalny. Jak przyszedłem tam do niego, do pracowni, to się zastanawiałem, czy ile razy w ogóle zmienia się kolor. Zmienia się dużo, nawet tutaj na krawędzi płótna. Teraz widzę, że wcześniej było granatowe, teraz jest jasno-zielone, więc myślę, że sądząc też z grubości farby, to są sprawy bardzo wypracowane. Uniwersalizm tych obrazów, poza tym, że one powtarzają jedną kompozycję jakąś, jeden jakiś wzór, polega też na tym, że nie mają góry ani dołu, tylko można je kręcić w kółko. Właściwie w każdą stronę są tak samo dobre. Myślę, że to jest, gdyby, ja mam takie wrażenie, że gdyby to nie było pretensjonalne, to być może Przemek by na przykład malował coś w rodzaju kolorowego kwadratu na kolorowym tle, jakąś taką trafestację Malewicza, że to mniej więcej jest tyle tej kompozycji potrzeba w przypadku tych obrazów, ale z oczywistych względów, ponieważ to by było już jakieś nawiązanie, które by tworzyło jakieś zupełnie fałszywe konotacje, podszywanie się pod coś, budowanie jakichś zbędnych historii, no to czegoś takiego nie ma. I ostatnia sala, przejdźmy może do ostatniej sali. Te obrazy malowane szpachelką są rewersem tych obrazów, które widzieliśmy w poprzedniej sali i też autor nazywa je obrazami uniwersalnymi. Tutaj widzimy, o czym nie pamiętałem w ogóle z tamtej strony z kolei, obrazy, które są połączeniem jakimś, ale to jest chyba jakieś zaburzenie, ja nie wiem. W każdym razie te obrazy są jakimś odwróceniem tej sytuacji. Tych z kolei nie można obracać dookoła, natomiast ich pewna taka nieskończoność polega na czymś innym, mianowicie przez to, że są zbudowane wyłącznie z tej sekwencji nawarstwiających się warstw kolorystycznych, to można je rozciągać w nieskończoność w przestrzeni. To znaczy ten obraz równie dobrze może mieć taką szerokość, mógłby być dwa razy szerszy, mógłby się ciągnąć tam do Alei Jerozolimskich. Żadnego problemu z tym nie ma, ponieważ jest to pewna koncepcja gęstości tych kolorów, której fragment oglądamy. I tak naprawdę on mógłby iść we wszystkie strony, no to jest tak jak jakieś kafelki, paterny w Photoshopie i tak dalej. Myślę, że to, że to są fragmenty, też jest jakimś istotnym, jest też jakąś istotną i ciekawą rzeczą, bo też coś takiego, co mnie zaintrygowało w tym, co usłyszałem od autora, to, że ostatnio coraz więcej obrazów rozgrywa się głównie w wyobraźni. To znaczy, że on już w przypadku tych prac często nie ma potrzeby nawet sprawdzić, jak ten obraz będzie wyglądał rzeczywiście, tylko jest już sobie w stanie to zwizualizować i przechodzi z tego nienamalowanego obrazu do następnego, albo maluje tylko kawałek, żeby coś tam zobaczyć. Tak jak mówiłem, cały czas myślę, że warto jest pamiętać, że autor robi to dla siebie. W związku z tym to, że ten obraz nie powstał i nikt więcej go nie zobaczy, ani nikt w ogóle go nie zobaczy, jakoś nie robi mu szczególnej różnicy. Te obrazy, zarówno w tej sali, jak i w poprzedniej, są... Bo też taka sprawa, która jest myślę tutaj ważna, to jest to, że te obrazy mają jakieś powody. To znaczy, że poza tym, że to jest sam powód tego malowania, na przykład w tych obrazach i w tych okrągłych, one kręcą się w pewien sposób dookoła jakiegoś takiego nieokreślonego. I tu znowu wychodzi to, że to nie jest dorabianie teorii, dla mnie przynajmniej to jest takie czytelne, że one kręcą się dookoła jakiejś transcendencji, że one się kręcą dookoła jakiegoś takiego niedookreślonego, nienazwanego odczucia, dookoła jakichś, jak to powiedzieć, no, może nie spraw religijnych, ale takich związanych z duchowością, z nieskończonością, z właśnie czymś nieogarnialnym. Ja myślę, że tak jak znam, może nie świetnie, ale nieźle rzeczy, które Przemek robił przez ostatnie lata, to nie przypuszczam, żeby to był początek takiej drogi, która się skończy na obrazach monochromatycznych i takiej, która się skończy na dojściu do jakiegoś absolutu, tylko myślę, że on się od tego odbije i już niedługo będziemy mogli oglądać jakąś następną sytuację właśnie w rodzaju, nie mam pojęcia jakim, coś, co nas zaskoczy. Natomiast na ten moment myślę, że właśnie taki minimalizm, że te wszystkie rzeczy ciążą w stronę takiego minimalizmu. Jeszcze odnośnie całości tej wystawy, to jest coś takiego, co mi się wydaje interesujące, to jest to, że kiedy przyszedłem pierwszy raz na tą wystawę, to ona mi się nieszczególnie spodobała. To znaczy, miałem takie poczucie, że dlaczego to nie jest bardziej zróżnicowane, a dlaczego nie ma więcej prac z poprzednich lat, a coś tam. Natomiast właśnie po wgryzieniu się w to, jakimś głębszym, myślę, że wybór, że taka decyzja, żeby pokazać takie całe serie i pokazać rozpiętość tego i pokazać to, bo w tym już czuć, jakby na przykład w tych dwóch salach, już czuć, że to nie jest 5 obrazów czy ileś tam namalowanych specjalnie na tą wystawę, tylko to jest część jakiejś bardzo, bardzo długiej całości. I myślę, że to jest bardzo interesujące i też pokazuje, znaczy daje nam taką okazję takiego wglądu właśnie w sposób pracy, czy wglądu w to, czym zajmuje się ten człowiek, który po prostu bardzo lubi takie obrazy malować. Także tyle z mojej strony właściwie. Z takiej części, powiedzmy sobie, przemówieniowej. Jeżeli ktoś z Państwa miałby jakieś pytania, albo chciał porozmawiać, albo coś tam już w taki minimalnie, bardziej nieformalny sposób, to zapraszam. I dziękuję bardzo Państwu za przybycie. Mam nadzieję, że coś tam powiedziałem, co było chociaż trochę interesujące. Dziękuję.